serdecznie w Limes Inferior, audycji o świecie cyfrowym i o tym, co buduje ten świat cyfrowy. Dzisiaj bardzo interesująca audycja, bardzo interesująca rozmowa z profesorem Wojciechem Bożejko. Halo Warszawa, halo Wrocław, czy jesteśmy na linii z panem profesorem?
Tak jest. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Witam serdecznie, panie profesorze. Pan profesor z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Komputerowego, Superkomputerowego i w następnym zdaniu już wyjaśnię, co będzie przedmiotem naszej rozmowy, bo jest jednym z inicjatorów, czy inicjatorem zakupu komputera kwantowego właśnie do tego centrum. Mamy obecnie w Polsce dwie takie jednostki. No i panie profesorze, Piast, który jest w Poznaniu, w poznańskim Centrum Superkomputerowym Sieciowym i Odra 5 we Wrocławiu. Co to są za maszyny? Co one mogą?
Komputery kwantowe, które aktualnie funkcjonują w Polsce, te dwa przez pana redaktora wspomniane, są to maszyny no, najnowszej generacji, to znaczy są to no, takie czołowe urządzenia, które dziś w informatyce się buduje i konstruuje. I tutaj widzę pewien powrót do takich świetlanych lat dużych maszyn, lat 60. czy 70., gdy rzeczywiście komputer to była droga, duża maszyna, na której po prostu się liczyło. No i mamy ten powrót. Te komputery kwantowe, które mamy dzisiaj, to także nie są maszyny, na których się gra, nie są to maszyny, na których się liczy w takim sensie popularnym. Są to wyrafinowane urządzenia przeznaczone do bardzo specyficznych obliczeń, natomiast te ich możliwości są rzeczywiście porażające. Te dwa komputery, które mamy dziś, czyli poznański Piastku oraz wrocławska Odra 5, to są maszyny w zupełnie innych technologiach wykonane, natomiast bazują na pewnych założeniach, które Richard Feynman już pod koniec lat 70. sformułował, czyli zasadach mechaniki kwantowej. I to jest zupełnie inna, że tak powiem, bajka niż ta informatyka, którą znamy dziś.
Może korzystając z okazji wobec tego, gdyby zechciał pan, wiem, że to arcytrudne zadanie, ale gdyby zechciał pan zarysować sposób, w jaki na czym bazują te oba komputery, co jest dla nich wspólne, a potem będziemy mogli jeszcze opisać, czym różnią się te technologie, bo to jest bardzo ciekawe, proszę państwa, że w Polsce jakby stawiamy nie na jedną technologię, tylko testujemy de facto dwie, czy uczestniczymy w ewolucji dwóch takich nurtów. I to jest bardzo ważne, żeby nie stawiać na jedną, jeżeli już decydujemy się na zakup takiej infrastruktury. Ale zacznijmy rzeczywiście od początku, może od Feynmana, ale od kwantów, od superpozycji, splątania. Dlaczego te możliwości komputerów kwantowych są tak potężne?
No to rzeczywiście, może tak nawiązując do klasycznej teorii, bit jako pojedyncza jednostka informacji to jest właściwie rzecz, z którą już żeśmy się zdążyli osłuchać. Jej realizacja elektroniczna nie za bardzo jest może przedmiotem zainteresowania praktyków, czy to jest wyższy czy niższy poziom napięcia i jak się zapamiętuje te bity, po prostu na nich działamy. Natomiast w komputerach kwantowych taką podstawową jednostką informacji jest qubit, czyli kwantowy bit. Jest to rzeczywiście zmiana rewolucyjna, dlatego że o ile sam bit zapamiętuje jedynie potencjalnie dwie wartości, 0 bądź 1. W przeciwieństwie do takiego podejścia kwantowy bit może pamiętać całe kontinuum wartości pomiędzy 0 a 1, a de facto wszystkie je naraz. No i rzeczywiście jest to mało intuicyjne, delikatnie rzecz biorąc. Tutaj czasem używa się takiego obrazowania czy takiego ćwiczenia myślowego, w którym możemy sobie wyobrazić, że obliczenia na komputerze kwantowym to są obliczenia na takiej monecie, którą wprawiamy w ruch, obraca się i ona się kręci przez cały czas obliczeń. To znaczy ona jest tym orłem i reszką równocześnie i dopiero na końcu, jak ją łapiemy, tak jak sędzia na boisku, no to wtedy wiemy, czy było 0 i 1. Natomiast to, co jest inne w stosunku do klasycznej informatyki, to to, że taki program kwantowy musimy wykonać bardzo wiele razy, na przykład 100 tysięcy albo milion razy, żeby poznać, jak często te zera i jedynki, te orły i reszki wypadały i to jest de facto wynik programu, a nie pojedyncze uruchomienie. Natomiast to, że mamy równocześnie 0 i jedynkę, to w przypadku jednego bitu czy jednego qubitu nie jest jeszcze specjalnie takie powalające, natomiast jeżeli zaczniemy ich mieć coraz więcej, to dołożenie każdego nowego podwaja moc tego komputera. czyli komputer, który ma 5 kubitów, jest dwa razy silniejszy niż ten, który ma 4, a to bardzo szybko rośnie. Łatwo to sobie można wyobrazić w ten sposób, że największe dzisiejsze superkomputery sprzedawane przez IBM mają liczbę kubitów rzędu 150, tak? Czyli liczba tych potencjalnych stanów, które możemy na nich zapamiętać, to jest 2 do potęgi 150. To jest liczba, która już zahacza o ilość...
Liczbę cząstek
w świecie. Także to już zaczyna być takie, delikatnie mówiąc, mało intuicyjne, co tam się dzieje w tym komputerze.
Proszę powiedzieć, dobrze, to już jest, znakomicie nam to obrazuje też różnice i dlaczego możemy w ogóle mówić o takim pojęciu, jeszcze jednym, dominacji kwantowej, jeśli chodzi o informatykę. Chodzi po prostu o liczbę czy skalę takich możliwości, które te maszyny oferują. Te wrocławskie i poznańskie komputery to są maszyny, to są urządzenia z jaką ilością kubitów?
Wrocławski komputer to jest komputer pięciokubitowy. Jest wykonany w technologii tak zwanych transmonów, to znaczy takich kubitów nadprzewodzących, które wymagają do działania bardzo niskich temperatur, ale te bardzo niskie to są rzeczywiście bardzo niskie, to znaczy rzędu 10-20 milikelwinów. Żeby uzyskać takie temperatury, potrzebne są specjalne rodzaje takich lodówek, no, formalnie nazywają się sprężarkami rozcieńczalnikowymi, oparte są na helu i to niekoniecznie tym nam znanym, który można kupić kolokwialnie mówiąc na krupówkach, hel 4, tam jest hel 3, a hel 3 to jest niesłychanie rzadki i bardzo drogi pierwiastek, który tam jest używany do tego, żeby właśnie po zmieszaniu i podgrzewaniu zresztą, nawiasem mówiąc, uzyskać tak niskie temperatury. Takich chłodziarek jest w Polsce około 10 tego rzędu, także jakby wykorzystanie ich do takiej prozaicznej rzeczy jak komputer kwantowy, to dla, powiedzmy, specjalistów od kryogeniki może być niekoniecznie naturalne zastosowanie. Natomiast są to urządzenia bardzo drogie, tak? To znaczy ten nasz komputer kosztował rzędu $1 milion i to jest bardzo tanio jak na komputer kwantowy. I 60% jego ceny to jest cena tej chłodziarki.
Tej komory.
Tak. Natomiast technologia, która jest zastosowana w Poznaniu, w tym komputerze, który jest zainstalowany w poznańskim centrum superkomputerowo-sieciowym, to są tak zwane pułapki jonowe. To jest zupełnie inna technologia. Tam do pamiętania kubitów wykorzystuje się jony. To mogą być jony wapnia, strontu, to różne pierwiastki się wykorzystuje. W pułapkach jonowych, czyli w takich pułapkach magnetycznych, w których one, że tak powiem, lewitują próżni, są to niewielkie takie, powiedzmy, wielkości kostki Rubika mniej więcej, komory próżniowe i tam też uzyskuje się bardzo niskie temperatury, ale zupełnie w inny sposób, mianowicie chłodzi się laserem te cząsteczki. Zresztą komputer kwantowy oparty właśnie na pułapkach jonowych to jest masa różnego typu laserów. Ten komputer poznański ma 20 takich kubitów, to była maszyna dużo droższa, ona kosztowała rzędu 12 milionów euro i została sfinansowana i przez Ministerstwo Cyfryzacji i z pewnych zewnętrznych inicjatyw europejskich, także to było takie pospolite ruszenie. 20 kubitów, technologia z austriackiej firmy AQT. Alpin Quantum Technologies, także zakupione. Także te dwa komputery zostały po prostu kupione. Tutaj trochę jakby...
A ten wrocławski to jest fiński, jeszcze dodajmy.
A to jest fiński firma IQM. To jest firma, która sprzedaje dziś chyba najwięcej komputerów kwantowych na świecie. To nie są duże komputery, ale to jest startup powstały przy Uniwersytecie w Aalto w Finlandii.
To jeszcze powiedzmy może... Właśnie, jakie to obliczenia są? Pewnie, bo zarysowaliśmy jakby takie podstawy, wiemy już o tych dwóch technologiach, które są obecnie. Jest to takie pytanie, które krąży, wiele pytań wokół tych komputerów. Jakie obliczenia, czy jakie zastosowania mogą te maszyny już dzisiaj realizować? Wiadomo, że tak jeden do jednego tych problemów, które się formułuje w informatyce klasycznej, one nie przejmą. One muszą formułować, by tak powiedzieć, własne problemy, czy we własnym języku stawiać te zagadnienia i potem je rozstrzygać, rozwiązywać. Czy dobrze tutaj rozumuję?
Tak, rzeczywiście tutaj jakby funkcjonuje troszeczkę w mediach taki hura optymizm, bo rzeczywiście potencjalnie możliwości tych maszyn są bardzo potężne. Natomiast jeśli chodzi o zadania, tu się często mówi o tym, że one będą rozwiązywały problemy symulacji nuklearnych, niesamowicie wielkie problemy zagadnień logistyki, finansów i to jest prawda, ale za 20 lat. Na razie to te komputery w tej skali, w której mamy, one się poruszają jakby w problemach, które potrafimy zapisać na kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu bitach. To jest naprawdę niewiele, żeby sformułować problem.
Na to przykład... tak jak w pionierskich czasach tych ogromnych maszyn, które, do których się pan odwoływał na początku.
Tak, dokładnie. I to takich bardzo pionierskich, typu lata 40. góra, gdy komputery wyglądały jak takie przełącznice telefoniczne, to mniej więcej to jest dobra analogia. Też jeśli chodzi o cenę zresztą i masę tych maszyn, w sensie wagi, bo ten nasz waży na przykład 1,5 tony. Natomiast poza tym hura optymizmem, który jest w mediach, funkcjonuje jakby ten nurt taki, którym opisuje się w publikacjach zazwyczaj czołowych typów w czasopismach Nature czy Science, kolejne wyniki, które tam gdzie zmierzają do pokazania tej supremacji czy przewagi kwantowej. Natomiast warsztat badaczy w ten sposób jakby kieruje tymi badaniami, że wybiera się problemy, które są nie łatwe dla praktyka czy wzięte z życia, tylko są łatwe dla komputera kwantowego albo naturalne. I takimi zadaniami naturalnymi dla komputera kwantowego są zadania, które można zapisać w taki kompaktowy sposób, tak żeby się na małej maszynie to zmieściło. Więc wybiera się problemy na przykład generowania obwodów losowych, kwantowych. To jest jeden z przykładów, który został ostatnio wykorzystany przez firmę Google do pokazania przewagi kwantowej. Problem zupełnie abstrakcyjny, to znaczy generowanie losowych programów, no to dla każdego informatyka jest takie, no można, tylko po co, prawda? No, po to, żeby pokazać, że tego nie można klasycznie zrobić. Więc wybiera się problemy już nawet nie akademickie, tylko no bardzo specyficzne, żeby pokazać, zobaczcie, zrobiliśmy na kwantówce coś, czego nie potraficie zrobić na klasycznym komputerze. No i wtedy następuje taka gra. Firmy, które z kolei są potentatami w branży klasycznych maszyn, czyli na przykład IBM, czy Nvidia, czy Dell, biorą się za sprawdzanie, czy rzeczywiście tego nie mogą zrobić. Zazwyczaj im się tam udaje gdzieś troszkę
odbić piłeczkę.
Tak, i wtedy pojawia się następny problem. Także jesteśmy w takich czasach pionierskich właśnie nawet ze względu na to, że te zadania wyznaczane komputerom kwantowym, które potencjalnie rzeczywiście bardzo ładnie nadają się i do optymalizacji na przykład portfela akcji, czy do logistyki transportu, ale nie teraz, nie w tym momencie, bo mamy za małe maszyny. Na razie wybieramy problemy z premedytacją, które po prostu pokazują tylko, możemy zrobić więcej, spróbujcie to zrobić klasycznie.
To jest doskonale pan rysuje ten pionierski charakter dzisiejszej pracy na tych komputerach i to rodzi takie pytanie i właściwie też naszą przed rozmową pewną naszą intencją było zbliżenie troszeczkę stanowisk, bo mieliśmy tutaj w Limes Inferior, gościliśmy profesora Konrada Banaszka z Quantery, od fizyków kwantowych, znakomitą postać, bardzo sympatycznego naukowca i bardzo serdecznie go pozdrawiamy. Rozmawialiśmy o strategii kwantowej i tutaj dotyczyło to kwestii takiej, że może na tym etapie nie warto kupować maszyn, tylko może wynajmować tę moc. Pan profesor reprezentuje tutaj też stanowisko informatyków i tą perspektywę, która uzasadnia jakby uczestniczenie już z infrastrukturą w pewnym takim wyścigu kwantowym, w którym biegniemy. Do samej sprawy strategii jeszcze pozwolę sobie wrócić, ale zapytam właśnie, jakie ma daje korzyści to, że się posiada już na własność komputery kwantowe tej obecnej generacji, nie czeka się na maszyny być może doskonalsze i takie bardziej, które można zaaplikować do jakichś problemów takich, nie wiem, gospodarczych, ekonomicznych.
Tutaj może dwie kwestie podniosę. Pierwsze, może chciałbym zwrócić uwagę na analogię z latami 70., które jakby dobrze oddają taki przełom, który wtedy nastąpił w sensie pewnego otwarcia dla ludzi tych maszyn. Otóż informatyka jako nauka wyłoniła się z matematyki i przez długi czas matematycy mieli duży opór taki wewnętrzny, niektórzy mają do dzisiaj, żeby uznawać informatykę za coś więcej niż tylko taką biedną siostrę matematyki. W końcu wszystkie metody numeryczne, algorytmy, algorytmy Euklidesa, matematycy potrafią tutaj podać całe spektrum takich zastosowań, w których informatyka może się bez komputerów w zupełności obyć. Informatycy jako ci tacy zastosowańcy, którzy jakby wdrożyli to, no właściwie zastosowania matematyki wykorzystali do pokazania szerszemu ogółowi, co można na tych maszynach zrobić, i rzeczywiście doszliśmy do tej sytuacji, gdzie dzisiaj jesteśmy, że AI zaczyna jakby no niekoniecznie iść w tym kierunku, w którym chcemy. Tutaj troszeczkę piję do ostatnich spadków akcji firmy IBM, no, ale to się dzieje, prawda? To znaczy ta rewolucja, nie wiem, czy zaczyna zjadać swoje dzieci, ale coś się dzieje takiego, co nie wiem, czy matematycy w latach 70. przewidywali. I analogia jest taka, że fizycy przez długi czas ten obszar badań nad mechaniką kwantową i kubitami traktowali jako swój wewnętrzny obszar, i pojawienie się pewnych zastosowań, które jakby sprowadzały się do tego, weźmy tą maszynerię i zróbmy coś wyżej, niekoniecznie jakby było w polu ich zainteresowania. Podobnie mikroelektronicy, odpowiedzialni za budowę tych procesorów. Także ta informatyka kwantowa musi się dzisiaj rozpychać łokciami tutaj i jakby pokazać, że my jesteśmy też, chcemy zrobić coś innego, chcemy wprowadzić obliczenia, wymyślić nowe algorytmy. Nawiasem mówiąc, tych algorytmów kwantowych na dziś jest kilkanaście. To są bardzo jakby efektywne konstrukcje, natomiast tam nie ma jakiegoś olbrzymiej ilości nowych pomysłów, które się pojawiły w sensie algorytmicznym. Badania są w dużym stopniu, i to można zobaczyć, jakie artykuły pojawiają się w czołowych czasopismach, jedna oparte na fizyce tego układu. Ludzie ekscytują się tym ciekłym helem, tą maszynerią, tą stabilnością, błędami, a dla informatyka to, jak działa ten komputer czy telefon komórkowy, jest mało istotne. My chcemy używać go, a nie jakby ekscytować się tym, ile tam jest gigaherców w środku prędkości zegara. Także my się staramy jakby pokazać, że jesteśmy tutaj. Taką analogię tutaj wprowadzając troszeczkę do motoryzacji. My jesteśmy tymi kierowcami, tych rajdówek mam nadzieję, i my chcemy mieć samochód rajdowy. A czy on ma skrzynię biegów automatyczną, sprzęgło, płowę czy cokolwiek, to nas nie interesuje. My wciskamy, jedziemy. I dlatego potrzebujemy tych maszyn sprawdzonych, działających. Nawiasem mówiąc, ten nasz komputer Odra 5, który funkcjonuje już od maja, to już prawie rok jest, on działa i się nie psuje. O to chodzi właśnie w tych rzeczach. Może nie głowę dam, ale z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że jeżeli byśmy taki komputer zbudowali, on jest budowany, jest na przykład w Warszawie projekt realizowany przez WAT i Politechnikę Warszawską budowy komputera kwantowego, to jest jednak pewien rodzaj prototypu. Na prototypie można pewne rzeczy sprawdzić, ale to nie jest sprzęt heavy duty, na którym po prostu liczymy dzień w dzień 24 godziny. Także informatycy tutaj jakby pokazują taką opcję typu weźmy sprawdzony sprzęt i na nim liczmy. Możemy jak najbardziej równocześnie budujmy zaplecze, budujmy naszą technologię polską, ale to samo było przecież z Elvro i z maszynami lat 70. Te systemy operacyjne wtedy do maszyn Odra notabene, tak jest. 5, one były kupione, tak? To nie był system napisany, tylko on został zakupiony i do niego dostosowano maszyny. Także tutaj ta analogia jest bardzo taka duża, jeśli chodzi o rozwój informatyki światowej i to, co my staramy się w Polsce gonić.
To proszę jeszcze powiedzieć z perspektywy właśnie informatyka, który zainteresowany jest możliwościami tego komputera, czy wytworzeniem jakiejś składni, jakiegoś języka, wyszukaniem problemów. Dlaczego lepiej jest jednak mieć tę maszynę, niż kupować tak jak w chmurze się przestrzeń jakąś dyskową, czy obliczeniową, czas jakiś kupuje. No, fizycy też kupowali, czy na odległość wrzucali do obliczeń swoje problemy od, nie wiem, 20 lat czy więcej. A dlaczego na tym etapie tutaj lepiej mieć w kraju?
No, dwie kwestie są. Pierwsza związana z tym, że te komputery dalej są małe i one dzisiaj funkcjonują w takim trybie, można powiedzieć, hybrydowym. To znaczy są swego rodzaju koprocesorem dla klasycznych maszyn, i to dużych maszyn. We Wrocławiu mamy ten komputer kwantowy w pomieszczeniu, od którego 3 metry dalej jest wielki superkomputer, który jest na setnym miejscu na świecie, zużywa megawatt prądu, ma moc obliczeniową liczoną w setkach petaflopów, i to, że one są blisko, powoduje, że my możemy przekazywać te informacje, czy wywoływać te zapytania bardzo często. Z takich czysto moich praktycznych doświadczeń, jeżeli my wysyłamy zadanie na komputer kwantowy na drugą stronę Atlantyku, to musimy czekać realnie 5 sekund na odpowiedź. Tyle to trwa, żeby to przeszło przez wszystkie switche i to wszystkie te urządzenia, które są po drodze. 5 sekund to jest strasznie długo. My możemy sobie tak kilka razy czy kilkanaście puścić, ale nie milion, no bo po prostu nie da rady. Także jeżeli mamy ten sprzęt na miejscu, to możemy w trybie hybrydowym po prostu realizować algorytmy, które są i na komputerach klasycznych, superkomputerach, i na kwantowych, i one współdziałają. Wszelkie odsuwanie tego powoduje, że ta hybrydowość to przestaje działać. To są za długie opóźnienia. Natomiast wydaje mi się, że ważniejsza kwestia jest, powiedziałbym, strategiczna. Mianowicie w tych zadaniach, które perfekcyjnie się wpisują w to, co możemy na komputerach kwantowych policzyć, są zadania kryptoanalizy związane z cyberbezpieczeństwem. Chodzi po prostu o łamanie szyfrów. I teraz, jeżeli takie szyfry mamy łamać, no to musimy to robić na miejscu. Tutaj nie ma dwóch zdań. Wszelkie zastosowania związane z wojskowością, tam nikt nie pozwoli, żeby ten sprzęt był nie u nas, a już nie mówiąc o tym, jaka jest konfiguracja polityczna aktualna. Także dostęp do chmury w przypadku, gdy to się ma stosować w zastosowaniach związanych na przykład z wywiadem, to musimy to mieć na miejscu u siebie w bunkrze, tak mówiąc kolokwialnie, i tak, żeby te podłączenia do tego komputera także były chronione. Tutaj nie można sobie pozwolić na puszczenie tego, mówiąc kolokwialnie, internetem. Natomiast nawet przy super szyfrowaniu, to do tego właśnie służy ten sprzęt, żeby ułamać to super szyfrowanie. Także tutaj ta kwestia chyba taka strategiczna jest nawet ważniejsza, że trzeba ten sprzęt gromadzić u siebie.
No i uczyć się jego obsługi. Bardzo ciekawie opowiadał pan o tym, jak to w praktyce działa, to chłodzenie, w jaki sposób potem reaguje komputer, jak trzeba go kalibrować. No i ktoś, kto za oceanem byłby takim właścicielem czy operatorem takiego komputera, może odpowiedzieć na tak zwany ticket, że coś jest nie halo, że coś szwankują obliczenia, ale następnego dnia, bo na przykład takie jest okienko serwisowe, albo tutaj ucząc, można się uczyć tego, w jaki sposób to działa, jak się zachowuje to urządzenie, rozumiem, i wdrażać jakby, no i na bieżąco nie mieć tych opóźnień. Jest jeszcze jedna kwestia chyba taka, że ten model sprzedaży czasu obliczeniowego jest w zasadzie promowany przez twórców, przez budowniczych tych komputerów. Na tym lepiej zarabiają niż na sprzedaży maszyn. Ta firma czołowa, do której pan się odwoływał, chyba tak też ten model biznesowy ustawiła, żeby sprzedawać raczej czas czy dostęp niż same maszyny.
No rzeczywiście, tutaj koszt zakupu maszyn jest duży i jeżeli patrzy się na model biznesowy, no to żeby zarobić, no to tutaj kładzenie jakby całej szali na dużych klientów może być ryzykowne. Ten nasz komputer wrocławski kosztował $1 milion, ten poznański 12 milionów, natomiast te duże maszyny, czy pochodzące z D-Wave'a, czy od IBM'a, to jest koszt od kilkudziesięciu do kilkuset milionów dolarów.
I to w zasadzie dlatego już jest oni chętnie sprzedają ten czas obliczeniowy, taką chmurę kwantową.
To jest skala budżetu państwa już na tym poziomie i to nie każdego. No Hiszpania kupiła ostatnio od IBM'a taką maszynę. Natomiast sprzedaż wielu małych produktów konsekwentnie może się bardziej opłacić niż jednego dużego. Także to jest forsowane i jakoś podkreślane. Natomiast z powodu, o których wspomniałem, właśnie tej hybrydyzacji z jednej strony. Nawiasem mówiąc, D-Wave, u którego też mamy konta, on ma taki model biznesowy, że każde zadanie musi trwać co najmniej 5 sekund i nie można po prostu puścić nic krótszego. Nawet jeżeli my liczymy w milisekundach pewne rzeczy, to i tak jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, kasowani za 5 sekund. To jest dobrze przemyślana strategia jakby sprzedawania pewnych klocków. Owszem, można kupić cały komputer. Niemcy kupili D-Wave'a za $25 milionów, mają. Natomiast jeżeli się nie ma tych 25 milionów, no to jest się skazany na taką politykę, której no możemy sobie wywołać 100 razy taki program, to będzie 500 sekund, ale nie milion, bo to już zaczynają być jakieś grube tygodnie, jak nie miesiące. Także no, to jest wszystko pomyślane i efekt ma być taki, że firma, która w to weszła, zarobi, a nie, że naukowcy będą mieli satysfakcję.
Będą szczęśliwi.
Tak, to jest
a tutaj intencją Wrocławskiego Ośrodka jest również to, żeby studenci, którzy są na kierunku informatyka kwantowa, no, z tym urządzeniem mieli do czynienia na co dzień, ani raz w miesiącu. I tutaj jeszcze na zakończenie chciałem zapytać o to, jak pilna jest strategia kwantowa dla Polski i czy w pana przekonaniu mamy szansę, żeby ją sformułować i jakie powinna zawierać elementy. Mamy dosłownie 3 minutki.
Także rzeczywiście to powstanie strategii kwantowej jest niesłychanie pilne, dlatego że mówiąc kolokwialnie, ten pociąg nam ucieka. To znaczy te technologie się tworzą, się dzieją. Jeżeli nie będziemy tu i teraz, no to za chwilę będzie za późno. Natomiast to się dzieje. To znaczy to nie jest tak, że jeżeli medialnie nie jest o tym głośno, to znaczy, że tego nie ma. To Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało w sierpniu zeszłego roku pewien model i trwały konsultacje, na przykład z ramienia Komitetu Informatyki PAN też żeśmy konsultowali te pomysły i one się dzieją. Natomiast z tego co wiem, to rozmowy trwają i są tutaj potrzebne współdziałanie nie tylko Ministerstwa Cyfryzacji, ale NCBR-u czy Ministerstwa Finansów, więc to się dzieje i pewnie lada chwila usłyszymy o efektach. My też gdzieś jesteśmy w to włączeni, natomiast jest to na tyle duża inicjatywa i horyzont czasowy, bo tutaj nie planujemy na rok, na dwa, to musimy planować na co najmniej 10 lat, to jakby skala budżetu takiego przedsięwzięcia jest rzeczywiście potężna. I z jednej strony trzeba uwzględnić to, co już jest, czyli czy te komputery można kupić i używać, a z drugiej strony trzeba tą technologię budować. Też żebyśmy nie zostali skazani na to, żeby nie wyszło tak, że ja jestem powiedzmy orędownikiem, kupujmy i nic nie róbmy. Nie, jak najbardziej trzeba rozwijać jedną i drugą część, ale to trzeba robić szybko. To nam naprawdę niesłychanie w dużym tempie ucieka.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo czekamy na tą strategię kwantową. Wspomniany już profesor Banaszek i klaster Q, który taki klaster właśnie i podmiotów, i instytutów też opublikował taki manifest kwantowy. Bardzo ciekawą propozycję tego, w jaki sposób ta polityka mogłaby wyglądać. I rzeczywiście jest to, proszę Państwa, na długofalowo rozpisany plan, dekada, dwie. To są tego typu rzeczy, ponieważ to jest strategiczna kwestia i absolutnie zadecyduje o naszej przyszłości, również jako kraju. Proszę Państwa, naszym gościem był profesor Wojciech Bożejko w Limes Inferior. Bardzo serdecznie dziękujemy. Będziemy zapraszali do kolejnych audycji, żeby posłuchać o przykładach supremacji kwantowej zaobserwowanej we Wrocławiu czy w Poznaniu. Będzie nam ogromnie miło. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Kłania się Szymon Augustyniak.